W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają się ze słuchaczami Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. Tematem naszym jest siódmy okres rozwoju Kościoła w wieku Ewangelii, który w Księdze Objawienia nazwany jest zborem w Laodycei. Chociaż opisy dziejów siedmiu zborów lub kościołów wskazują na historyczny charakter Księgi Objawienia, to przede wszystkim jest ona jednak uważana jako ważna księga prorocza. Była napisana, aby przygotować wiernych chrześcijan na uciski i próby mające wkrótce przyjść na nich. Wiedząc, że doświadczenia będą występowały w każdym okresie rozwoju Kościoła, Pan Jezus kierował swoje prorocze słowa do anioła każdego kościoła lub zboru.
Miasto zostało założone w miejscu wcześniejszej osady Diospolis w połowie III wieku przed naszą erą przez króla Antiocha II z dynastii Seleucydów. Największy rozkwit Laodycei przypada jednak na okres rzymski, kiedy to miasto wzbogaciło się głównie dzięki produkcji czarnej wełny wysokiej jakości. Laodyceę, podobnie jak Hierapolis, zamieszkiwała w starożytności znaczna społeczność żydowska, dzięki czemu szybko zadomowiło się tu chrześcijaństwo. Tu dokonywano na wielką skalę transakcji bankowych, a w organizowanych targach handlowych uczestniczyli głównie żydowscy kupcy. Kult boga medycyny Eskulapa sprowadził tysiące pielgrzymów szukających pomocy dla chorych oczu. Słynną była maść frygijska, którą tutaj wyrabiano, a liczne letnie i mniej liczne gorące źródła zawierały lecznicze minerały. Chociaż kąpiel w tych wodach była korzystna dla ciała, to jednak te wody nie nadawały się do picia z powodu letniego i mdłego smaku. Specjalny system wodociągowy przy pomocy akweduktu sprowadzał pitną wodę ze źródeł odległych nawet ponad 10 kilometrów.
Słowo Laodycea składa się z dwóch greckich słów – laos, co oznacza lud, oraz dike, które tłumaczy się jako prawo lub kara. A więc słowo Laodycea może z jednej strony oznaczać prawo lub sprawiedliwość dla ludu, a z drugiej sąd lub kara wymierzona ludowi, a więc czas odpłaty sprawiedliwego sądu i kary, jaki dosięgnie lud i narody końca wieku Ewangelii. Laodycejskie poselstwo wskazuje, że duchowe życie tego ostatniego, a więc współczesnego nam okresu Kościoła, stało się letnie. Jego członkowie nie są ani całkiem zimni, ani też gorący. Oni skosztowali Bożej łaski, ale ona nie rozpaliła w nich ognia miłości, toteż są oni letni, samowystarczalni, chełpliwi i chorzy duchowo. Pan Jezus przedstawia się więc temu zborowi jako wielki lekarz, zalecając mu swoje lekarstwo. Aby uleczyć duchową chorobę Laodycei, on radzi: radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś się wzbogacił i abyś przywdział szaty białe. Księga Objawienia, 3 rozdział. Duchowe bogactwo przyrównane jest tutaj do złota wypróbowanego w ogniu, a tym bogactwem jest Słowo Boże, wiara żywa, owoce Ducha Świętego. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie ze Słowa Bożego. Brak studiowania Słowa Bożego jest głównym powodem zanikania wiary, a nawet jej utraty.
Chrystus radzi dalej swemu ludowi, aby kupił też u niego białe szaty. Kościół laodycejski znajduje się w stanie duchowej nagości, a nie spostrzegając tego jest dumny i chlubi się. Białe szaty, które Chrystus zaleca Laodycei, to jego osobista sprawiedliwość. Są to zarazem szaty oblubienicy, oczekującej spotkania ze swym oblubieńcem. Maścią, która może poprawić i uleczyć wzrok duchowy, jest duchowe namaszczenie, pozwalające odróżnić grzech i błąd od prawdy. Takie namaszczenie Duchem Świętym jest największą potrzebą obecnego zboru w Laodycei. Wytykanie błędów Kościołowi ostatniego okresu świadczy o wielkiej miłości Chrystusa do tego zboru. Kogo miłuję, tego strofuję i karcę, mówi Pan w Księdze Objawienia, 3 rozdział. Napomnienie, bądź gorliwy i pokutuj, też zawierają słowa zachęty dla naprawienia i uleczenia obecnego duchowego stanu laodycyjskiego Kościoła. Pan obecny już po raz drugi wchodzi przez drzwi serc pojedynczych wyznawców i apeluje do każdej poświęconej mu jednostki, mówiąc: jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, przyjdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Jednym z tych, którzy usłyszeli Pański głos i otworzywszy drzwi swoich serc zaprosili Pana do siebie, był posłaniec ostatniego 7 okresu laodycejskiego Charles Russell. Urodzony w 1852 roku w Pittsburghu w Pensylwanii z rodziców szkocko-irlandzkiego pochodzenia i członków kościoła prezbiteriańskiego, młody Charles wzrósł w atmosferze rodzinnej pobożności. Wykazując duże zainteresowanie teologią, wstąpił do kongregacyjnego kościoła. W późniejszych latach Charles wspominał, że jego matka, która zmarła, kiedy on miał 9 lat, zwierzyła mu się przed śmiercią odnośnie uczynionej przez nią decyzji. Kiedy Charles miał 7 lat, matka poświęciła go Panu Bogu. Podobnie jak Anna uczyniła to, poświęciwszy swego syna Samuela na służbę Panu Bogu. Co można przeczytać w pierwszej księdze Samuela, w 1 rozdziale, a 11 wersecie. Eliza Russell modliła się, aby jej syn, zgodnie z Bożą wolą, mógł stać się sługą Ewangelii. W powyższej historii wczesnego dzieciństwa Charlesa widać, że mając założony dobry fundament, mógł on obrać kierunek chrześcijańskiej usługi lub nawet służby pastora. Ale czy ktoś mógł przewidzieć, że w rezultacie jego działania powstanie nowa grupa reformacyjna, podtrzymująca dawne zasady teologiczne, lecz mająca jasno zarysowane poglądy odnośnie tysiąclecia, restytucji oraz innych wyróżniających ją wierzeń, które oddzielają ją od kierunku powszechnych kościołów? Było to otwarcie nadzwyczajnego nowego rozdziału w religijnym życiu Ameryki, a nowy prąd rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty świata.
Jak w przypadku poprzednich 6 posłańców Kościoła, wystąpienie pastora Russella nie spotkało się z przychylnością ze strony ówczesnych grup religijnych. Chociaż obiektywna ocena charakteru i rozmiaru jego pracy wykazała jej zgodność z proroczą treścią poselstwa, jakie miało być ogłoszone w okresie laodycejskim. Nie założywszy żadnej nowej religii, pastor Russell odświeżył tylko dawne prawdy nauczane przez Pana Jezusa i apostołów, przedstawiając je w świetle XX wieku. W ten sposób on uczynił więcej niż jakikolwiek inny współczesny nauczyciel, próbujący pobudzić wiarę ludzi do Pisma Świętego. Pastor Russell jako młody człowiek spotkał wielu zacnych chrześcijan ze starszego pokolenia, którzy interesowali się powrotem naszego Pana. Kontakty z nimi pobudziły pastora Russella do dyskusji, którą szczególnie ożywioną prowadził w oparciu o chronologię Bowena. Dowiedział się również, że słowo parusja, użyte w diaglocie, nie oznacza przyjście, tylko obecność. Z małą grupką wierzących w Allegheny pastor Russell zaczął rozważać różne części Bożego planu wieków, w rezultacie czego przyszedł on do takiego zrozumienia okupu, które my obecnie uznajemy jako właściwe w odróżnieniu od nominalnego systemu uważającego Pana Jezusa jako Boga.
W momencie, kiedy ujrzał dzieło okupu w jego prawdziwym świetle, pastor uznał, że oczywistym wynikiem tegoż jest restytucja, którą złączył z drugą obecnością Pana Jezusa od 1874 roku. Prorocze słowa Pana Jezusa, które On wypowiedział do uczniów pytających Go o znak Jego obecności, uznano, że obecność Pana jest niewidzialna, i uznano za prawdę na czasie. W 1872 roku upłynęło 6000 lat od wspólnego pobytu Adama i Ewy w raju. Pastor Russell posiadał swój szczególny plan odnośnie napisania wykładów Pisma Świętego. We szczególnym okresie swego życia sam solidnie ugruntował swoje rozumienie Bożego Słowa i wtedy przystąpił do pisania. Cienie przybytku były jego pierwszą dużą pozycją, która do dzisiaj przetrwała próbę czasu, stanowiąc solidny grunt dla dalszej pracy. Cienie przybytku opisane w III Księdze Mojżeszowej, 16 rozdział. Przybytek, który Pan Bóg polecił Izraelitom zbudować jako świątynię przenośną na pustyni synajskiej i w powiązaniu z którym ustanowiono wszystkie służby religijne i ceremonie, był, jak zapewnia nas apostoł Paweł, cieniem przyszłych dóbr. List do Hebrajczyków, 8 rozdział. W rzeczywistości cały naród izraelski, tak samo jak jego prawo i ceremonie religijne, był typem. Szczególnym cieniem były składane ofiary w obrazowym dniu pojednania, Jom Kippur. Nasz wrzesień, po hebrajsku Tishri, które Izraelici mieli powtarzać rok po roku, aby figuralnie byli oczyszczeni od grzechu. Nie byli już uznawani za nieczystych i oddalonymi od Boga, ale byli z Nim pojednani. Sprawiedliwość już nie potępiała, ale kazała widzieć wśród Izraelitów pojednaną obecność Boga, który miał ich błogosławić, chronić i prowadzić do Kanaanu, ziemi obiecanej, odpoczynku i pokoju. Tak mieli czynić aż do momentu, kiedy wiek Ewangelii ukazał ich poza figury, rzeczywistość. List do Hebrajczyków, 10 rozdział.
Dzień pojednania pokazywał, jak zastosowana była ofiara okupowa Pana Jezusa, złożona na Kalwarii jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata, czyli grzech pierworodny za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Figurą na Pana Jezusa był baranek paschalny, zabijany w miesiącu Nisan, to jest kwiecień. Krew tego baranka paschalnego zachowała pierworodnych Izraela od śmierci, a z nimi również cały naród izraelski, który wyszedł z niewoli egipskiej. Pastor Russell był jedyną osobą, która potrafiła należycie rozpracować i właściwie umieścić w Bożym planie dzieło okupu oraz wtórną obecność Pana Jezusa Chrystusa, a także to, że okres czasu pomiędzy pierwszym i drugim przyjściem naszego Zbawiciela na ziemię jest przeznaczony na wybór członków ciała Chrystusowego, czyli Kościoła, którego członkowie powoływani są spośród ludzi. Apostoł Piotr opowiedział, jak to Bóg pierwszy raz zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Opisane to jest w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale a 14 wersecie.
Pastor Russell wierzył, że naród izraelski odgrywa ważną rolę w boskim planie zbawienia. Przedstawiając naszym słuchaczom w wielkim skrócie historię i znaczenie 6 okresów Kościoła i 7 zwany laodycejski, w którym żyjemy, chcemy dodatkowo podzielić się, że Pan Bóg przewidział, co naród izraelski będzie czynił, jak również wiedział, w jakim stanie serca będzie się znajdował, więc także przewidział 7-kroć karania niełaski. Kary te były Żydom zapowiedziane od Boga przez Mojżesza i zapisane zostały w III Księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale. Pan Bóg im oświadczył, że jeśli się nie poprawią, a będą występować przeciwko uczynionemu przymierzu, jeżeli zsyłane na nich kary nie pomogą, na ten czas do tych dołoży się jeszcze 7-kroć innych kar. W chronologii biblijnej czas liczy się za rok symboliczny. Rok żydowski składał się z 360 dni, dzień za rok, czyli 360 lat. Zaś 7 takich symbolicznych lat miało stanowić 2520 literalnych lat. Te lata zaczęły się w roku 606 przed Chrystusem, gdy rozpoczęło się burzenie Jerozolimy i przeprowadzanie narodu żydowskiego do Babilonu, podczas zapowiedzianych 70 lat spustoszenia i trwało według chronologii do września roku 1914.
Historia dowodzi, że Żydzi w rzeczywistości byli prześladowani przez wszystkie narody przez cały ten czas, że pozostawali bez króla, tak jak Pan Bóg przepowiedział. Doświadczenia, przez które przechodził Izrael, były dla niego nieprzyjazne, a także przyjazne. Nie stanowiły one jedynie kary za grzechy, ale także były zamierzone dla ich dobra, żeby Żydzi trzymali się z dala od pogan i żeby ich ochronić od mieszania z innymi narodami ziemi. Święty Paweł pisze, że jak tylko Kościół zostanie uzupełniony, łaska Boża powróci do Izraela w całości. Zatwardziałość części przyszła na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba, od Izraela, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich. List do Rzymian, 11 rozdział. Pan Bóg zamierzył odjąć wszystkie grzechy, tak grzechy Izraela, jak i grzechy Kościoła i całego świata. Dlatego Chrystus przyszedł na świat i umarł. Tym akcentem wspaniałej przyszłości, jaką Pan Bóg przygotował przez swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, dla każdej jednostki rasy ludzkiej pochodzącej od Adama, która żyła, żyje i żyć będzie, żegnamy naszych słuchaczy, do 26 września o tej samej porze. Dobranoc.
Kto w tym możliwym życiu nam może pokój dać, ożywczą
Prosta.